Formacja Half-Light, panie i panowie, Otchłań albo Bal, z fantastycznej płyty Półmrok. Często powracamy do tych nagrań. Dzisiaj również zabrzmi nagranie. Drugi singiel z płyty Dobrostan Krzysztofa Janiszewskiego to jest nasza piosenka, która towarzyszy nam każdego poranka w Radiu Wnet podczas powrotu, sentymentalnego powrotu Radia Wnet do źródeł. Dzisiaj stacja Zwierzyniec, 12 dzień września roku pańskiego 2018. I za chwileczkę moim państwa gościem będzie dyrektor Ostoczańskiego Parku Narodowego, pan Andrzej Tittenbrun. A teraz dżingiel.
Wywiad Wnet.
Wielu dziennikarzy radiowych mi zazdrości, że pracuje dla Krzysztofa Skowrońskiego. Jedyne radio, radio w drodze, to Radio Wnet. Natomiast ja zazdroszczę panu dyrektorowi, któremu wręczam dumnie mikrofon Radia Wnet. Pan Andrzej Tittenbrun, dyrektor Ostoczańskiego Parku Narodowego. Panie dyrektorze, szczerze zazdroszczę jako roztoczanin pracy w tak pięknym miejscu, w tak wspaniałym anturażu przyrody, a i w tak cudnym wycinku czasu i przestrzeni, gdzie wszystko jest takie potoczyste i ciut wolniejsze. Zazdrość uzasadniona?
No cóż, trzeba byłoby to troszeczkę urealnić. Wszystko zależy od natury człowieka. Są ludzie, którzy potrafią ten czas, który dany jest im, spędzić z pożytkiem dla siebie, dla otoczenia, a są ludzie, którym ten czas ucieka. Różnie to bywa, w zależności od sytuacji zawodowych, życiowych, czasem na ten czas biegnie szybciej, czasem wolniej. Można powiedzieć, że dzisiaj biegnie bardzo spokojnie w czasie tej rozmowy z panem.
Cieszę się bardzo. Przy okazji pozdrowienia od naszego rodaka, doktora Krzysiaka, dyrektora Białowieskiego Parku Narodowego, bo przecież on anonsował, że tutaj pojawimy się, bo przecież w maju gościliśmy właśnie tam. Pan dyrektor Andrzej Tittenbrun, szef Roztoczańskiego Parku Narodowego, dyrektor Roztoczańskiego Parku Narodowego. Historia bardzo ciekawa, bo tak, musimy się cofnąć do roku 1589, czyli Jana Zamoyskiego. Wielka postać na kartach historii Polski, wtedy ordynacja i ten zwierzyniec, zwierzyńczyk się tworzy. Natomiast rok 1934, postać ordynata Maurycego Zamoyskiego i pierwszy wydzielony rezerwat Bukowa Góra. Co wydarzyło się potem tak małym rysem historycznym? Bo tych rezerwatów zaczęło przybywać. Wczoraj pytałem malowniczo, jeszcze z czasów tych moich licealnych, panie dyrektorze. Nart, Czerkies, Obrocz. No dowiedziałem się, że Obrocz to już nie tak jak kiedyś. Ta nasza lista przebojów numer jeden tych naszych rezerwatów, tylko wchłonięcie. Kilka słów na ten temat, panie dyrektorze.
No tak, pierwszy rezerwat, rok 1934, potem trzeba pamiętać o tym, że był okres II wojny światowej, a więc świat się rozsypał wokół, no i zaczął się składać dopiero jakiś czas potem. Między innymi w ten sposób, że wokół zwierzęca powstawały kolejne rezerwaty przyrody, tak jak pan tutaj wspominał, rezerwat Nart Czerkies to kiedyś był jeden wspólny teren obszarów ochrony ścisłej połączony obszarem ochrony częściowej. Inne rezerwaty, Bukowa Góra oczywiście, rezerwat Obrocz, rezerwat Stoki nad Wieprzem, rezerwat Jarugi, rezerwat imienia Czubińskiego. Te wszystkie rezerwaty były podstawą do tego, żeby utworzyć Roztoczański Park Narodowy. I nieomal przed 45 laty, bo w maju przyszłego roku będziemy obchodzić taką rocznicę powstania parku, zostało to połączone w pewną całość. Już Park Narodowy, czyli najwyższa forma ochrony, jaka w Polsce istnieje. Rezerwaty jako takie straciły, że tak powiem, rację bytu, dlatego że cały Park Narodowy jest poniekąd rezerwatem, chociaż troszeczkę inaczej ten podział w tej chwili wygląda.
Niektórzy historycy mówią, że Jan Zamoyski, panie dyrektorze, wiedział, co robi, ponieważ już w tamtym czasie, na przełomie wieku XVI i XVII, ten teren był chroniony i tutaj no nie można było tak swobodnie się przemieszczać, karczować, wycinać. Jan Zamoyski uważał, że to jest serce, to jest skarb tej ordynacji.
No cóż, troszeczkę zdaje się zbyt głęboko tutaj sięgamy w zamiary i zamierzenia ludzi, którzy tworzyli tego typu obszary. No bądźmy szczerzy, to wówczas tego typu ochrona miała raczej inne cele niż tylko ochrona przyrody. Dokładnie. Jako takiej. Bardzo często były to na przykład obszary chronione ze względu na to, że były łowiskami. Łowiskami królów, królewszczyzny słynne, łowiskami carów, Puszcza Białowieska choćby. Z całą pewnością zamojscy w momencie, kiedy tworzono tutaj ten tak zwany zwierzęczyk i powstawały zręby gospodarki w miejscu, gdzie była pustka, była puszcza, mieli na celu przede wszystkim najpierw takie zamysły stworzenia, no powiedzmy sobie, terenu łowieckiego, ponieważ przejawiało się to również ochroną pewnych gatunków zwierząt, ochroną samego terenu. No więc zręby ochrony taką historię w Polsce mają, zresztą wszędzie indziej także.
Dokładnie. Pan dyrektor Andrzej Tittenbrunn, dyrektor Ostoczańskiego Parku Narodowego, moim Państwa gościem. Gdy pojawiamy się, ja nigdy nie odmawiam sobie przyjemności, aby pojawić się w naszych parkach narodowych, to każdego z dyrektorów pytam, którzy nas goszczą, co jest specyfiką konkretnego parku narodowego. To samo pytanie dla Pana, Panie Dyrektorze. Co wyróżnia ten nasz Ostoczański Park Narodowy? Co jest takiego niespotykanego i coś, co zdecydowanie wyróżnia nasz Ostoczański Park od innych parków w Polsce?
Pomyślany był jako park, który ma chronić lasy, różnego typu ekosystemy leśne. I tak też się stało. Jest to jeden z najbardziej lesistych parków w Polsce, o ile nie najbardziej. Tam można się o ułamki procenta powierzchni leśnej kłócić. Czy może Magura ma troszkę więcej, czy nieco więcej Roztoczeński Park Narodowy. Około 95% powierzchni to są różnego typu lasy, ekosystemy leśne. Bardzo, bardzo zróżnicowane. Rzecz w tym, że tutaj na Roztoczu zasięg znajduje szereg gatunków drzew leśnych, niespotykanych na przykład bardziej na wschód albo bardziej na północ od granic Roztocza. W związku z tym ta rozmaitość gatunkowa drzew leśnych jest ogromna i niezwykła. Podobne lasy można spotkać tylko gdzieś we fragmentach na Dolnym Śląsku, ale one tam podlegały bardzo silnej presji człowieka, więc są w różny sposób zniekształcone. Natomiast te tutaj występujące są rzeczywiście niezwykle bogate w różne gatunki drzew, co za tym idzie w różne gatunki zwierząt, i to począwszy od tych największych, skończywszy na tych najdrobniejszych, dlatego że mając do dyspozycji przeróżny materiał, żyją w nich często owady, które wykorzystują te drzewa w wiadomy sposób. Podgryzają je, żyją w ich próchnie, żywią się liściami, owocami i tak dalej, i tak dalej. Więc ten świat zwierzęcy, mający tak ogromną różnorodność botaniczną, rozwija się tutaj również wspaniale.
No i są tu wilki też. To warto przypomnieć i wspomnieć słuchaczkom i słuchaczom Radia Wnet. Panie dyrektorze, zbliżając się do końca naszej rozmowy, bardzo ważne pytanie. Zawsze penetruję te wszystkie zawody, te wszystkie profesje i zawsze pytam, czego się życzy na przykład dyrektorom parków narodowych w Polsce? Jest jakieś takie powiedzenie, zawołanie, jakaś metafora, jakaś transbaza, o której trzeba powiedzieć, że za to trzymamy kciuki, albo czego się życzy?
Nie sądzę, żeby były jakieś specjalne życzenia dla dyrektorów parków narodowych. Dla dyrektorów może jako, powiedzmy sobie, wyodrębnionej grupy spokoju ducha, to na pewno tego należy życzyć dyrektorom. Dlatego, że problemy, z jakimi się stykają dyrektorzy parków narodowych, są niezwykle, niezwykle różnorodne. I czasem ten spokój ducha jest bardzo potrzebny.
A ja jeszcze dorzucę od siebie i całej ekipy Radia Wnet, dziękując za gościnę. Pan Andrzej Tittenbrunn, szef Roztoczańskiego Parku Narodowego, dyrektor, gości nas dzisiaj, za co dziękujemy. Głęboko się kłaniam. Dziękuję. To my jeszcze bardzo dorzucamy jedną rzecz. Aby czynniki natury oficjalnej nie przeszkadzały, a wtedy będzie dobrze i Roztoczański Park Narodowy będzie nam kwitł. Na potęgę chwała nie tylko Roztoczan, ale wszystkich Polaków i Polak. Dziękuję pięknie.
Czego życzymy oczywiście wszystkim parkom narodowym w Polsce.
Dokładnie, z ukłonami dla dyrektora Białowieskiego Parku Narodowego.
Dziękuję.
Radio Wnet w drodze. Dzisiaj 58 dzień naszej podróży peregrynacji. Dzisiaj nadajemy ze Zwierzyńca, z siedziby Roztoczańskiego Parku Narodowego. Przed chwilą gościem był pan Andrzej Tittenbrunn, dyrektor Roztoczańskiego Parku Narodowego, a teraz za sprawą łączy telefonicznych profesor Jan Szyszko, były minister środowiska, poseł Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry, szczęść Boże, panie profesorze.
Szczęść Boże, witam serdecznie pana, witam serdecznie radiosłuchaczy.
No chyba nam pan profesor trochę zazdrości tego zwierzynieckiego nieba, tego powietrza roztoczańskiego.
Tak, to nie ulega najmniejszej wątpliwości. Zwierzyniecki Park Narodowy, czy Roztoczański Park Narodowy, to jest jeden z piękniejszych obiektów, a w ogóle piękne Roztocze. Także serdecznie pozdrawiam. Znam ten park od zarania, znam ten park i tu serdecznie pozdrawiam byłego dyrektora Zdzisława Kotułę, mojego przyjaciela, który świetnie prowadził ten park również. Także no, cieszę się, że państwo jesteście tam, bo parki narodowe to nasza perła. Perła przyrodnicza, którą powinniśmy się chwalić na całym świecie i to perła przyrodnicza, która jest dziedzictwem kulturowo-przyrodniczym naszego narodu.
No i właśnie, i o tym mówimy, natomiast panie profesorze, panie ministrze, no mieliśmy dużą satysfakcję, bo gdzieś tam jako pierwsi podaliśmy tę informację a propos tego wszystkiego, co dzieje się w lasach Bawarii. Rozmawialiśmy sobie lipcową porą, kiedy nadawaliśmy program z Obornik w Wielkopolsce. No i co tam tej pory się wydarzyło? Czy nie wiem, jakieś reakcje mediów w tamtą stronę, że jednak są równi i równiejsi? Jak to wygląda z naszej perspektywy teraz, 12 dzień września?
Panie redaktorze, no nie można protestować przeciwko temu, że dzieje się to, co powinno się dziać, czyli zgodnie z prawem. Niemcy no, hamują proces gradacji kornika drukarza, mają tam drzewostany świerkowe, hamują ten proces. I oczywiście robią to zgodnie z prawem, nie tylko prawem leśnym i prawem no, z taką sztuką naukową, ale również z prawem Unii Europejskiej, bo cały szereg obszarów bawarskich, z tego co wiem, wchodzi w obszar Natura 2000 i w związku z tym obowiązkiem Niemców jest to, aby zachować ten stan tych obszarów Natura 2000, które z momentu, kiedy one były włączone do sieci Natura 2000, po to, żeby zachować tak zwaną integralność obszaru i obszarów. A więc postępują całkowicie zgodnie z prawem, trudno przeciwko temu protestować. Natomiast to, co w Polsce się działo, pewnie pan chce mówić o Puszczy Białowieskiej. No to jest drastyczne łamanie prawa. Drastyczne łamanie prawa i leśnego, drastyczne łamanie no, wiedzy naukowej, jak również drastyczne łamanie no, artykułu 6 punkt 2 dyrektywy habitatowej. Zgodnie z tą dyrektywą obowiązkiem Polski jest chronić to, co było wyznaczone w momencie wejścia w struktury Unii, w momencie wejścia obszaru PLC 20004 Puszcza Białowieska do sieci Natura 2000, czyli z roku 2008. No ale tak jak pan widzi, są różne standardy i tu rozpoczęto wielką batalię, która no, na cały świat poszła i Komisja Europejska w tym autentycznie uczestniczyła, że Polska wycina ostatnią, pierwotną puszczę Europy. No i zrobiono wielki szum na świecie, oskarżając i podrywając autorytet Polski. A więc nie ulega najmniejszej wątpliwości, że to było łamanie prawa. Natomiast tu, no, ja mówię, patrzę, no jestem tylko posłem w tej chwili, ale warto by się spytać i powinien rząd w gruncie rzeczy się spytać w tej chwili Unii Europejskiej, w jaki sposób zabezpieczono to, że no, wycinając drzewa chore na terenie obszaru, na terenie lasów bawarskich, no zapewniono to, że nie będzie się straszyło owadów i ptaków, prawda, czym się zakłóca integralność obszaru. No dobrze byłoby się dowiedzieć, jakie są kryteria straszenia owadów i dzięciołów, psów, pomyślę, że takie również tam występują, oczywiście w mniejszej ilości niż na terenie Puszczy Białowieskiej, bo to sprawdziłem w SDF-ach. Natomiast część gatunków nie występuje, więc oczywiście ich straszyć już nie można, ale takie pytanie teoretycznie rząd powinien zadać.
No i o to chcemy zapytać z utęsknieniem ministra Kowalczyka, który jakoś niełaskawy dla Radia Wnet, jak również szefa dyrekcji Lasów Państwowych. I jeszcze jedna glosa, o czym będziemy rozmawiać, tak informuję pana profesora, bo w Tomaszowie będziemy chcieli rozmawiać z wójtem gminy Tomaszów właśnie na temat tych śródleśnych dróg. Okazuje się, że gdy był dyrektor Tomaszewski, gdy był minister profesor Jan Szyszko, było wszystko w porządku, doklepano, natomiast teraz coś się dzieje pod górkę i o tym będziemy rozmawiać. Mam nadzieję jutro, że ktoś się z ministerstwa odezwie i z dyrekcji Lasów Państwowych. Natomiast powracając do profesora Jana Szyszko, na czym teraz skupia się w swojej działalności parlamentarnej, poselskiej profesor Jan Szyszko, obywatel, republikanin, spółdzielca?
Tak, dziękuję ślicznie. No, oczywiście jestem posłem, ale jestem również i profesorem, więc z jednej strony uczestniczę w pracach Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa. Oczywiście również biorę udział w głosowaniach, czyli biorę ten czynny udział w parlamencie. Natomiast z drugiej strony bardzo mocno interesuje mnie sprawa niezwykle istotna dla Polski, a mianowicie sprawa konferencji stron konwencji klimatycznej w Katowicach, czyli 24. konferencji stron konwencji niezwykle ważnej konwencji gospodarczej świata, gdzie Polska powinna odegrać tu decydującą rolę w zakresie implementacji porozumienia paryskiego. A chcę przypomnieć, że w roku 2015 Polska odniosła wielki sukces w Paryżu, a mianowicie udało się zablokować takie nierozsądne, ja bym powiedział, podejście Komisji Europejskiej dążącej do dekarbonizacji, czyli całkowitego wyeliminowania węgla z procesów technologicznych odnośnie produkcji energii, ciepła, stali, papieru, szkła i tak dalej, prawda? A to z tego powodu, że bije to bardzo mocno w interesy Polski i nie odgrywa większej roli w układach klimatycznych. I w Paryżu żeśmy przegłosowali i udało się to zrobić i przyjął to cały świat, że nie mówimy o dekarbonizacji, a mówimy o neutralności klimatycznej, czyli mamy tyle emitować, ile pochłaniają zespoły przyrodnicze, po to, żeby te zespoły przyrodnicze można było regenerować, żeby dobrze funkcjonowały, żeby chroniły bioróżnorodność, żeby dawały dobrą wodę, dobre powietrze, żeby dawały również inne usługi, pełniły z punktu widzenia środowiskowego. I patrzę, w jaki sposób to będzie kreowane przez Polskę, gdyż Polska, obejmując prezydenturę i organizującą konferencję stron konwencji klimatycznej, przejęła na siebie rolę przygotowania dokumentu, który ma implementować właśnie tą politykę klimatyczną, politykę energetyczną świata, tak żeby ona była rzeczywiście skuteczna, żeby nie doprowadzała do paraliżu gospodarczego w niektórych państwach, patrz na przykład w Polsce, po to, żeby ona rzeczywiście była obiektywna i dążyła do tego, żeby największe problemy świata załatwiać, a największymi problemami świata jest to, że nie tylko wzrasta koncentracja dwutlenku węgla w atmosferze, ale również to, że brakuje dobrej wody, degradacja środowiska, proces pustynnienia, proces zaniku gatunków, proces głodu, obniżenia produkcji żywności, migracje, ogromne migracje w skali kontynentu, na przykład w Afryce, prawda, miliony ludzi migrują za dobrą wodą, za jedzeniem, a w związku z tym ta polityka klimatyczna, i to już my ustalili w Paryżu, ma właśnie iść w tym kierunku, żeby załagodzić te wielkie problemy świata. I to jest wielka odpowiedzialność Polski. I taka mapa drogowa była przygotowana i teraz patrzę, w jaki sposób to się dzieje. Jestem co nieco zaniepokojony tym, że Polska nie wykazuje takiej aktywności, jaką powinna wykazać. No przecież tu w tej chwili cały świat powinien przyjeżdżać do ministra środowiska i z nim konsultować właśnie te sprawy, w jaki sposób implementować to porozumienie paryskie, a takie coś się nie dzieje. No nawet się dowiedziałem, co było dla mnie z wielkim zaskoczeniem, że PreCOP, czyli taka przedkonferencyjna konferencja z głowami państwa, z tymi największymi tymi negocjatorami, miast odbyć się w Polsce, odbyła się w Bangkoku. No, to już dla mnie jest zupełnie niezrozumiałe. Ale ja tu, pan powracając do tego, rzeczywiście przygotowuję stanowisko takie, jakie powinno być przyjęte, ale z punktu widzenia naukowego, które powinno być rzeczywiście implementowane za aprobacją całego świata.
Ja myślę, że w końcu uda się porozmawiać z ministrem Kowalczykiem i zadać mu te pytania, które chcę zadać od dłuższego czasu. Natomiast cieszę się bardzo, że profesor Jan Szyszko trzyma rękę na pulsie i łaskaw jest dla Radia Wnet, a przede wszystkim nie dla mnie, dla Krzysztofa Skowrońskiego, ale dla słuchaczek i słuchaczy, i z pierwszej ręki możemy mówić o tym, co jest ważne. Życząc uśmiechu, przesyłając te ogromne pokłady tej energii roztoczańskiej dla pana profesora, dziękuję za udział w dzisiejszym programie w Poranku Wnet ze Zwierzyńca.
Dziękuję bardzo i obiecuję, że jak tylko będzie gotowy już, powiedzmy, dokument i będzie gotowa panel dyskusyjny, to zaproszę Radio Wnet, żeby wziął w tym udział. Dziękuję bardzo.
Jak zwykle. Z Panem Bogiem.